My, mądrzy uczeni, naprawdę zweryfikujemy, co to jest prawdziwe, a co nie. I może o tym nie wiecie, ale rzeczywiście to, słuchajcie, do dzisiaj się czkawką odbija. Na szczęście przy tej całej kwestii, która się naprawdę rozlała na cały Kościół, to nie było tylko kwestia protestantów i tak dalej, ale pewne, jakby to powiedzieć, mody, która spowodowała, że ci, którzy mówili tradycja, ojcowie Kościoła, to na nich się patrzyło jak na idiotów, nie? Którzy nie chcą naprawdę rzetelnie, naukowo, eksperymentalnie do sprawy podchodzić. Tak było. Kościół katolicki trochę w tym wszystkim schował głowę w piasek, ale dzięki temu też w czasie Soboru Watykańskiego II ruch biblijno-liturgiczny jakby już stworzył pewne podstawy do tego, jak badać Pismo Święte, prawda? Metoda historyczno-krytyczna i tak dalej, takie różne rzeczy, to weszło. No i cóż, moi drodzy, z pomocą przyszła nam, wyobraźcie sobie, archeologia. Od połowy XX wieku bardzo ona postąpiła w swoich badaniach, dysponując nowym instrumentarium. No i coraz więcej rzeczy zaczęło być odkrywane na nowo, przecząc tej teorii Bultmana i spółki, a potwierdzając, co? Ewangelię i tradycję chrześcijańską. Niestety, ale różne rzeczy z tego momentu jakby zostały. Na przykład właśnie dzieła starochrześcijańskie wszystkie wrzucono do worka pod tytułem apokryfy. Jak nam się kojarzy słowo apokryf?
Legenda, bajka.
Proszę?
Legenda, bajka.
Jakaś legenda, jakaś bajka, nie? Jakaś podróba. Owszem, wśród tych, ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem lepiej jest mówić literatura pozabiblijna, chrześcijańska. Ona jest bardzo ważna. Oczywiście, że z V czy VI wieku to jest taka bardziej beletrystyka chrześcijańska. No ale jak do apokryfów, słuchajcie, zaliczamy na przykład takie pisemko jak Didache, nauka 12 apostołów, którą się czytało, tak samo jak listy świętego Pawła, Ewangelię, na liturgiach chrześcijańskich w I i II wieku. Potem Kościół nie zaliczył jej do kanonu Pisma Świętego, bo tam jest Eucharystia, w czasie której jest jedzenie. No bo pierwsza Eucharystia była z agapą, jadło się w czasie Eucharystii. No my już dzisiaj nie jemy od wieków, prawda? Wyobraźmy sobie, jest Kościół, pełno ludzi i tutaj stawiamy stoły i zaczynamy, prawda, jeść. No. Nie byłoby to proste. Kościół już od tego w II wieku odszedł, już to jest historia. Ale Didache była czymś, co po prostu uważano za pewną świętość. Jednym z tych właśnie pism starochrześcijańskych jest historia narodzenia Maryi. Słuchajcie, to jest drugi w historii bestseller, jaki istnieje. Największy bestseller w historii, oczywiście wiecie, jaki jest?
Dzienniczek Siostry Faustyny.
Pismo Święte! Biblia. Biblia! Nie ta Faustyna.
Ale ja tutaj Polskę wciskam.
W Polsce też się więcej Biblii sprzedaje. Więc bestseller historii to jest, słuchajcie, Biblia oczywiście, a numer drugi miała historia narodzenia Marii. To było pismo, które było napisane, my mamy jego kopię z greckiego języka z początku II wieku. To było dzieło chrześcijan jerozolimskich, czyli oni je napisali po aramejsku. To znaczy w II wieku ono już na początku II wieku było przetłumaczone na grecki, to znaczy, że było napisane w I wieku. To co to znaczy? Że jeszcze żyli naoczni świadkowie, którzy, gdyby tam było coś napisane nie tak, to by powiedzieli, nie, nie, słuchajcie, tam w tym, co tam ten Jakub pisał, to jest ściema, bo ja pamiętam, bo ja znałem osobiście tego kuzyna Zachariasza od Józefa. To nie było tak. Nikt tego nie negował. To była powszechnie znana i rozumiana i akceptowana tradycja z pierwszego wieku w Jerozolimie, która została spisana. I to nie była żadna legenda, jakaś opowieść wymyślona, wyssana z palca. Powiem wam dlaczego. Bo no, moja działka w biblistyce to jest druga rzecz, która, że tak powiem, padła na pochybel tym wszystkim właśnie protestanckim wymysłom z początku XX wieku. Ja się zajmuję generalnie literaturą judaistyczną z okresu Pana Jezusa, prawda? Którą myśmy się w Kościele nie zajmowali przez wiele, wiele, wiele wieków, dlatego że, no cóż, tam miejscami ona jest trochę antychrześcijańska. Elementy Talmudu, te zwłaszcza takie gmary, czyli tej późniejszej części Talmudu, no to tam one bywają, te chrześcijańskie. Ale w Talmudzie jest też na przykład Miszna, która, słuchajcie, zawiera tradycje po prostu z czasów drugiej świątyni, czyli z czasów wprost i bezpośrednio Pana Jezusa. Tak samo mamy targumy, które dla Pana Jezusa były pismami świętymi, bo to było pismo święte po aramejsku. Tak samo mamy świadectwa historyków, takich jak Józef Flawiusz z tamtej epoki, Filon z Aleksandrii, inny pisarz, prawda? Więc na podstawie tych rzeczy, do których teraz Kościół wraca po Soborze Watykańskim II, no my strasznie dużo nowych rzeczy wiemy. Moi drodzy, niektórych rzeczy się podrobić nie da. No podam taki przykład, jak już nie będę opowiadał całej tej historii. Ja te wszystkie rzeczy opisałem w książce. Ta książka się nazywa Maria.
Gdzie zdobyć do zdobycia? Jest
w moim samochodzie. Więc tutaj są te wszystkie rzeczy. Natomiast Joachim i Anna przez wiele, wiele lat nie mieli dziecka. Joachim był bardzo z tego powodu w kryzysie. Pewnego dnia, jak był na pielgrzymce w Jerozolimie, bo trzy razy w roku mężczyźni pielgrzymowali do Jerozolimy, taki był obowiązek, tam no, powiedzieli mu, że jest przeklęty przez Boga, bo nie ma dzieci. Więc Joachim później przewertował całe Pismo Święte, no i się okazało, że rzeczywiście nigdy nie było sprawiedliwego, który by nie miał dzieci. Więc Joachim bardzo był tym wszystkim zasmucony i poszedł się modlić na pustynię 40 dni. No, czy tam było 40 dni, to już druga sprawa. W każdym razie modlił się do Boga, pościł i Bóg powiedział do niego przez anioła Gabriela, że go wysłucha. I teraz zobaczcie, jest taki szczegół. Joachim poszedł złożyć ofiarę w świątyni i tam jest, słuchajcie, taka perełka, że tam jest napisane, że Joachim patrzył na złotą blachę arcykapłana i widocznie wtedy było takie, nie wiem, taki przesąd, jak to nazwać, czy taki zwyczaj, że jak ktoś chciał wiedzieć, czy Bóg go wysłucha, czy nie, to szedł do świątyni, składając ofiarę, patrzył się właśnie na tą blachę arcykapłana i jak się słońce w niej odbijało, był rozbłysk taki, to on wiedział, że to jest, że Bóg to przyjął. No moi drodzy, po zburzeniu świątyni czegoś takiego nie można wymyślić. Po 70 roku naszej ery takiego szczegółu nie dałoby się wymyślić. Gdyby chrześcijanie z drugiego wieku próbowali coś takiego wymyślić, to by nie wymyślili. Nie ma na to żadnych szans. Dlatego, że ktoś, kto to opisał, on doskonale wiedział, że arcykapłan musiał, że wchodził w godzinach modlitwy południowej na ołtarz i musiał dokładnie wiedzieć, że rampa, po której wchodził, była od tej strony, że jak on wchodził, to rzeczywiście słońce było po stronie... która to będzie strona?
Tak, nie wiem.
Zaraz, bo tak, to jest, tam jest wschód, tu jest zachód, to tu jest południe, czyli od południowej strony było słońce. I rzeczywiście, jak on stał na dziedzińcu Izraela, czyli początku dziedzińca kapłańskiego, to rzeczywiście to słońce mogło się odbić. No ale tego nie mógł wymyślić człowiek w II wieku. To musiał widzieć ktoś, kto znał świątynię, kto chodził do świątyni, czyli musiał to być autor, który no, umarł, no, ale pamiętał, jako dziecko przynajmniej, świątynię.